Pakiet zmian podatkowych zrównoważy się, zapewniał w poranku TOK FM minister finansów Andrzej Domański, który liczy na to, że prezydent podpisze ustawę, dzięki której przedstawiciele klasy średniej mogą według rządu zyskać nawet 3,5 tysiąca złotych rocznie.
Plany rządu zakładają przesunięcie kwoty drugiego progu podatkowego ze 120 na 130 tysięcy złotych i wprowadzenie 24-procentowego podatku, a nie jak dotąd 32-procentowego dla osób, które go przekroczą.
Zdaniem ministra Domańskiego trudno już teraz zakładać weto prezydenta.
Żadnego jeszcze oficjalnego stanowiska prezydenta nie widziałem. Zresztą trudno, aby takie stanowisko było, bo przecież ten projekt jeszcze nie został przeprowadzony nawet przez Sejm.
Ale pan deklarację Karola Nawrockiego, że nie podpisze ustawy, która podnosi podatki, a to jest ustawa, która po części podnosi podatki dla przedsiębiorców.
Ja jestem odpowiedzialny za to, żeby dokonywać zmian w prawie, które będą korzystne dla gospodarki, będą korzystne dla podatników. Tutaj mamy grupę 3,5 miliona podatników, osób nie milionerów, które rok w rok płacą trochę wyższe podatki, a z drugiej strony mamy chociażby największe firmy, te, które osiągają przychody powyżej 50 milionów euro i im faktycznie podnosimy podatek CIT, ale podnosimy go do średniej europejskiej.
Opozycja odpowiada, że wyższy CIT dla części firmy może ostatecznie zostać przerzucony na konsumentów w postaci wyższych cen.
Ale to prezydenckie weta są największym zagrożeniem dla publicznych finansów, większym niż kryzys energetyczny czy wydatki na zbrojenia, zwraca uwagę agencja ratingowa Fitch, która przed weekendem zostawiła bez zmiany naszą ocenę wiarygodności kredytowej.
Taką diagnozę głównego powodu stanu państwowej kasy potwierdzał w porannym EKG w rozmowie z Maciejem Głogowskim Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej.
Szorstkiej kohabitacji, która uniemożliwia, i no to trzeba wprost powiedzieć, uniemożliwia rzeczywiście takie głębsze zmiany, w ogóle dyskusja o finansach publicznych.
Może tu jest w tej takiej prostej analizie, na którą zwraca agencja uwagamy, w publicystyce również. Jest zawsze ta odpowiedź na wszystkie nasze problemy.
No jest i to powoduje, że te finanse publiczne rzeczywiście, naprawa tych finansów publicznych jest możliwa też jedynie przez wzrost gospodarczy. Tak naprawdę, tak? To znaczy mówi się czasami w ekonomii o wyrastaniu z deficytu czy wyrastaniu z długu publicznego. I tego nie można zawetować, bo jeżeli mamy wysoki wzrost gospodarczy, to rzeczywiście te relacje nam się troszeczkę poprawiają. Tylko to bardzo dużo, wymaga bardzo dużo czasu, żeby to się wydarzyło i na to tego czasu nie mamy.
Jak dodawał ekonomista, do skutecznej naprawy publicznych finansów potrzeba teraz nie tylko zwiększania wpływów do państwowej kasy, ale i ograniczania wydatków.
Premierzy Wielkiej Brytanii, Norwegii i Danii, prezydenci Litwy, Finlandii czy Mołdawii są wśród przywódców państw, którzy są dzisiaj w Kijowie z okazji obchodów 35. rocznicy niepodległości Ukrainy.
Zbiera się tam również koalicja chętnych, czyli krajów wspierających Ukrainę, która pilnie potrzebuje pocisków do systemów obrony powietrznej. Tomasz Orchowski.
W dzień niepodległości Ukraińcy zaatakowali skutecznie ponad 60 celów w Rosji i na terenach przez nią okupowanych. Zniszczyli MIGA, uszkodzili dwa statki floty cieni na Morzu Czarnym. Uderzyli też na magazyny rosyjskiej platformy sprzedażowej Ozon. Wcześniej atakowali Wildberries, rosyjskiego odpowiednika Amazona.
Putin spodziewa się, że my wtomyliśmy.
Putin liczy, że jesteśmy zmęczeni. My wiemy, że on jest śmiertelny. Nigdy nas nie rozumiał. Teraz już nie zdąży. Chcieliście odebrać nam całą Ukrainę, całą naszą ziemię, a zamiast tego straciliście swoje rafinerie, flotę, dochody i całe pokolenie, które posłaliście do maszynki, do mięsa. Chcieliście, żeby nie było było nas na mapie, a teraz to was nie ma w międzynarodowym programie przyszłej cywilizacji. Mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który od tygodnia apeluje do sojuszników o dostarczenie większej liczby pocisków do systemów obrony powietrznej. Pomoc zadeklarowały m.in. Francja i Niemcy. Unia Europejska przekazała, że uruchamia kolejne pieniądze, ponad 6 miliardów euro, by wzmocnić obronę powietrzną Kijowa, bo teraz Rosjanie wykorzystują braki sprzętowe Ukrainy i intensyfikują uderzenia rakietowe. A na jesień, jak alarmuje Zełenski, Moskwa planuje znaczną eskalację. Między innymi o tym prezydent Ukrainy rozmawiał wczoraj z liderami państw nordycko-bałtyckiej ósemki. Tomasz Serchowski, TOK FM.
Do możliwych ustaleń koalicji chętnych, a także do tego, co już zostało postanowione, wrócimy w TOK 360 za kilka minut.
W tym tygodniu do Polski wrócą ciała ofiar katastrofy autokaru na Węgrzech.
Polska prokuratura czeka też na zielone światło w sprawie przejęcia całego śledztwa od Węgrów. Ze szczegółami Marcin Starzec.
Termin sprowadzania ciał poznały już rodziny 12 ofiar. O tym poinformowała ich rzeszowska policja, ale wiadomo, że jeszcze w tym tygodniu prokuratura zleci sekcję zwłok, która ma odbyć się w Krakowie, mówi Marta Kolendowska-Matejczuk, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Krośnie.
Po sprowadzeniu zwłok do kraju w polskim śledztwie planowane są sekcje zwłok. Prokuratura obecnie dysponuje już listą pasażerów, którzy ponieśli śmierć w katastrofie. Wśród ofiar nie ma osób nieletnich.
Na Węgrzech pozostały wciąż 3 osoby ranne w wypadku autokaru. Stan tej trójki pod kątem powrotu na Podkarpacie oceni na miejscu zespół polskich wojskowych lekarzy. Reszta pasażerów wracających z pielgrzymki do Meczugorje jest już w kraju. Polska prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie tego wypadku. Wniosek w tej sprawie jest na biurku ministra sprawiedliwości i w zależności od jego decyzji zostanie przekazany stronie węgierskiej. Do tego czasu w sprawie będą toczyły się 2 śledztwa. Marcin Starzec, TOK FM.
Do wypadku polskiego autokaru doszło w niedzielę przed tygodniem. Zginęło 12 osób. Węgierscy śledczy zatrzymali kierowcę, który usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Kibice tenisa będą się musieli uzbroić w cierpliwość, by zobaczyć Igę Świątek w US Open. Nasza tenisistka zrezygnowała z udziału w turnieju par mieszanych w Nowym Jorku i zagra tylko w singlu.
Za to pierwszy od ponad 2 lat turniej wygrał Hubert Hurkacz. O czym więcej opowie teraz Przemysław Pozowski z redakcji sportowej TOK FM.
Hubert Hurkacz wygrał turniej tenisowy w Cancun rangi ATP Challenger 125, a w finale pokonał rozstawionego z numerem 1 Argentyńczyka Sebastiana Baeza. To sukces, ale Hubiego stać na więcej, mówi trener i były zawodnik Tomasz Iwański.
Nie jest to do końca jego poziom. Przyzwyczaił nas do gry w dużo większych turniejach i z dużo bardziej renomowanymi zawodnikami.
Tymczasem Iga Świątek wycofała się z turnieju mixta na US Open, podczas którego miała grać w parze z Kasperem Rudem, bo chce się skupić na singlu. I o czym na razie nie chce myśleć, walce o udział w WTA Finals, czyli turnieju dla 8 najlepszych zawodniczek sezonu.
Myślałam, że w tym sezonie w ogóle finalsy będą dla mnie niemożliwe, dlatego totalnie się od tego odcięłam.
Tak mówiła jeszcze w Cincinnati magazynowi Tennis Club. A rywalizacja w Nowym Jorku już się zaczęła, tyle że w kwalifikacjach, w których dziś wieczorem i w nocy powalczą Linda Klimowiczowa i Katarzyna Kawa. Turniej główny od niedzieli. Przemysław Pozowski, TOK FM.
A teraz w TOK 360 jest z nami Mariusz Cielma, redaktor naczelny miesięcznika Nowa Technika Wojskowa. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Przedstawiciele koalicji chętnych przybywają dziś do Ukrainy, do Kijowa, by rozmawiać o dalszym wsparciu tego państwa w walce z rosyjską inwazją. Pełnych oficjalnych ustaleń spotkania, przypadającego zresztą w Dzień Niepodległości Ukrainy, jeszcze oczywiście nie znamy, ale Wołodymyr Zełenski powiedział już wczoraj, że rząd ukraiński porozumiał się z Berlinem, by Niemcy przekazały 600 pocisków do wyrzutni rakiet Patriot. I proszę mnie poprawić, ale to jest jedna chyba z największych takich dostaw broni od Niemiec i od Europy w ogóle w ostatnim czasie.
Na pewno tak, ale chciałbym powiedzieć o 2 kwestiach. Punkt pierwszy to oczywiście skala. Jest to ogromna skala, 600 pocisków do systemu Patriot. Ale punkt drugi to jest, co to są za pociski? Mhm. To nie są te najnowsze pociski, na których najbardziej zależy Ukraińcom, czyli tych, które mogą zwalczać te najtrudniejsze zagrożenia, jakie musi zwalczać ich obrona powietrzna, czyli na przykład Iskandery, tylko to są pociski trochę starszej generacji, na które licencje Niemcy uzyskały już bodajże 2 lata temu i tą produkcję uruchamiają. Mają także ich swoje takie starsze, że tak powiem, zapasy. Jest to pocisk na pewno przydatny dla Ukraińców, ale tutaj nie można, że tak powiem, kolokwialnie pić szampana, bo to nie oznacza, że jesień, zima dla ukraińskich, dla Kijowa będzie bezpieczniejsza, bo tu trudno mówić o pełnym bezpieczeństwie, nawet jakby tych pocisków było pełno, bo ta rakieta jest trochę inna, ale na pewno też przydatna dla Ukraińców.
No to idąc tym tropem, na co te 600 pocisków, które też oczywiście nie zostaną dostarczone w jednej transzy, może się przełożyć? To znaczy, w jaki sposób zredukuje to skutki tych wspomnianych przez pana koszmarnych ataków na Kijów i inne duże miasta, no, o których w TOK FM informujemy niemal z dnia na dzień?
Tak, te dostawy są rozłożone w czasie, bodajże to są 2 lata, więc no to jest kwestia oczywiście o tym, o czym wspominaliśmy, licencyjnej produkcji w samych Niemczech. Zapewne otrzymania części komponentów także ze Stanów Zjednoczonych, bo to nigdy nie jest tak, że to jest zero-jedynkowo, że to są pociski amerykańskie produkowane wyłącznie w Niemczech, ale te dostawy komponentów muszą być realizowane. Moim zdaniem spowoduje to kluczową rzecz, że wyrzutnie ukraińskich patriotów, a przynajmniej kilku takich baterii, które posiadają, nie będą stały puste. Będą miały w końcu pociski. Można podejmować próby, żeby tymi rakietami też zestrzelić te najbardziej zaawansowane systemy, jakieś pewne systemy zagrożenia, czyli mówiąc krótko, bo najczęściej dotyczy to pocisków balistycznych, ale to, co widzimy w Ukrainie i czego sami doświadczyliśmy, tam Rosja strzela nie tylko rakietami balistycznymi, ale i całą masą pocisków manewrujących. To są te pociski odpalane z bombowców. To jest taki pocisk, który doleciał do nas, do województwa lubelskiego i tam spadł. Więc kolejne, że tak powiem, elementy zostaną włączone do tego systemu obrony powietrznej, bo po prostu będą miały już jakieś pociski. Może nie te najbardziej skuteczne, ale będą. Ukraina prowadzi wielotorowo działania, bo to oczywiście jest kwestia tych rakiet, o które prosił głównie Amerykanów prezydent Zełenski, bo oni mają faktycznie ich dużo. Bo ja powiem tylko tak, te informacje, które się przebijają od tej koalicji chętnych z poprzednich tygodni wręcz, w przypadku tych najnowszych rakiet, no to mówiły, że Niemcy jesteśmy w stanie dostarczyć kolejnych kilka, jeśli Polacy też dostarczą. Więc to pokazuje, że tych najnowszych rakiet nie ma już w zasadzie prawie w Europie. No Polska ma ich chyba najwięcej, takie jest przynajmniej moje zdanie, w Europie. Oczywiście większe zapasy mają Amerykanie. Ale i drugi element prowadzony przez Ukraińców w działalności to oczywiście oprócz tej wzmocnienia obrony powietrznej, to jest także rozbudowa, próba odtworzenia tego potencjału energetycznego, bo z takimi informacjami ze strony ukraińskiej też się spotkałem, że kolejne gigawaty, te zasoby, te moce produkcyjne mają wzrosnąć do jesieni. Kolejne zakłady są, że tak powiem, remontowane, odtwarzana jest ta zdolność, no bo wszyscy liczą się z tym, że straty będą, ale jeżeli ten punkt wyjścia tych zdolności energetycznych ukraińskiej sieci będzie na tyle wysoki, żeby miał, że tak powiem, z czego spadać, do tego dołóżmy choćby oby te wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej, więc żeby tak źle nie wyglądała ta przyszłość, ta jesienno-zimowe scenariusze, których się wszyscy obawiają, tak?
Jak pan ocenia w ogóle działalność koalicji chętnych wspomnianej tutaj? Bo to jest taki format, który zaczął się rodzić już w 2022 roku. Jak ten format po tych prawie 5 latach spełnia swoją rolę? Wiadomo, że chodzi o wsparcie polityczne także, ale tutaj bardziej pytam, jak sprawuje się ta koalicja, do której również należy Polska właśnie w tym zakresie zbrojeń.
Na pewno on się zmienił. To ciągle jest bardzo istotne wsparcie finansowe, kluczowe, wręcz życiowe z perspektywy funkcjonowania budżetu i ogólnie państwa ukraińskiego, które dzisiaj jest ukierunkowane na wydatki militarne. Ale on się zmienił, bo dzisiaj już nie słyszymy, nie rozmawiamy o dostawach czołgów, nie rozmawiamy o dostawach, nie wiem, dziesiątek czy nad większej liczby setek pojazdów opancerzonych. Dużo częściej słyszymy, że przemysł ukraiński, który ma określone zdolności, a na pewno ma i doświadczenia z pola walki ich produktów, chce kooperować z zachodnią Europą. O takich porozumieniach, no powiem tak, co chwila słychać. To są porozumienia z Brytyjczykami, z Duńczykami, z innymi krajami regionu. To o tym słyszymy na co dzień. No przecież hasło, że Ukraińcy chcą zrobić rakietę do Patriota, no także pokazuje jednak pewną skalę doświadczeń, jaką posiadają Ukraińcy. Więc pod tym względem bym zauważył tą zmianę, że dzisiaj wysyłamy tam mniej tej ciężkiej techniki, której też brakuje w Europie, bo w zasadzie te magazyny, te możliwości bardzo się wyczyściły, że tak powiem, ale też i potrzeby frontu tego konfliktu są trochę inne. Bardziej jest to ciągle wojna oczywiście na wyczerpanie, wojna materiałowa, ale jednak ta robotyzacja pola walki odbija tutaj te piętno. Ukraińcy na pewno chcą mieć rakiety do HIMARS-ów, czyli te pociski dalekiego zasięgu do zwalczania różnych precyzyjnie celów lądowych. Chcą mieć oczywiście drony, różnej maści pociski manewrujące. No nawet dzisiaj przeczytana przeze mnie informacja, że prawdopodobnie Niemcy podzielą się z Ukraińcami pewnymi do tej pory skrywanymi technologiami dotyczącymi wytwarzania ich pocisków manewrujących Taurus, których nie chcą przekazać, ale próbując przekazać pewne technologie Ukraińcom, być może wspólnie uda się opracować, być może prostszy, tańszy, ale jednak bardzo potrzebny pocisk manewrujący, oparty o te technologie, ale wytwarzany z udziałem mniejszym czy większym przemysłu ukraińskiego.
Bardzo dziękuję. Mariusz Cielma, redaktor naczelny miesięcznika Nowa Technika Wojskowa, był z nami.
Dziękuję również.
Do sytuacji w Ukrainie przy okazji nie tylko spotkania koalicji chętnych, ale i Dnia Niepodległości Ukrainy wrócimy w TOK 360 jeszcze po godzinie 13.20.
Autopromocja.
Jaką rolę odgrywa dzisiaj jeszcze kardynał Stanisław Dziwisz w polskim kościele? On jeszcze wciąż jest ważny, czy już nie?
Przez część kościoła jest traktowany jak miś skrupówek. Dobrze jest go dokądś zaprosić, zrobić z nim zdjęcie. Jest to postać bardzo dalece problematyczna z punktu widzenia, zwłaszcza skandali seksualnych w kościele powszechnym. Gdyby kardynał Stanisław Dziwisz zaczął mówić, co wie, to byłoby to niewygodne oczywiście nie tylko dla niego.
Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok FM, czwartki.
Autopromocja.
Reklama.
Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
No.
A tamta to jest mega.
Mega.
Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
TravistoFast i Travisto.
Aflofarm.
W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Minęła 12.20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,57, 98 7,40, a oleju napędowego 7,61. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że jutro ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw będą wyższe niż dziś. Ulewy i powodzie związane z tajfunem Narra, które dotknęły południowe Chiny i północny Wietnam, wymusiły masowe ewakuacje. W Wietnamie zginęła co najmniej jedna osoba. Tymczasem na Tajwanie, również zalanym przez deszcze, poszukiwane są 4 osoby. Od dziś do czwartku na moście Grota Roweckiego w Warszawie drogowcy będą prowadzili prace remontowe w rejonie węzłów Modlińska i Wisłostrada. Remont obejmie również odcinek drogi równoległej do trasy S8 w kierunku Białegostoku. W godzinach nocnych jadąc od strony Alei Armii Krajowej w kierunku Białegostoku na węźle Wisłostrada nie będzie możliwości zjazdu z trasy toruńskiej na jezdnię równoległą oraz wjazdu z obu stron Wisłostrady na most Grota Roweckiego w kierunku Białegostoku.
TOK 360, Filip Kekusz, jest z nami Maja Heban, Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W weekend weszły w życie regulacje dotyczące możliwości transkrypcji aktów małżeństw par jednopłciowych, które zostały legalnie zawarte za granicą. To oznacza, że teoretycznie nic nie powinno stanąć na przeszkodzie, by takiej transkrypcji dokonać. Data wejścia w życie przepisów była znana, a dziś faktycznie zaczęły funkcjonować, no bo weszły w życie w weekend. W weekend nie można załatwiać spraw urzędowych. Stowarzyszenie Miłości nie wyklucza. Przegląda się temu, jak te przepisy były wprowadzane. Obserwujecie rzeczywiście wzmożone zainteresowanie możliwością tej transkrypcji w ostatnich dniach?
Tak naprawdę to od momentu, kiedy tylko pojawiła się mowa o tym, że transkrypcja będzie możliwa. Teraz oczywiście dużo osób ma nadzieję, że ich wnioski, które wcześniej były zawieszone w różnych urzędach, właściwie w większości urzędów poza głównie Warszawą, zostaną wznowione. Osoby też czekały na ten dzisiejszy dzień, żeby mieć pewność, że ich akty małżeństwa zostaną wydane na nowych wzorach. To znaczy, że nie będą musiały się wpisywać jako kobieta czy mężczyzna niezgodnie z ich płcią. No bo wcześniej to rozporządzenie, mimo do tego, że dopiero dzisiaj weszło rozporządzenie w życie, to transkrypcje były wykonywane w niektórych urzędach, aczkolwiek na starych jeszcze dokumentach. Więc to się teraz zmienia i na pewno będziemy obserwować w najbliższym czasie bardzo duży wzrost składanych wniosków, realizowanych wniosków, ale też potencjalnie jakichś problemów.
Powiedziała pani, że osoby, których sprawy zostały zawieszone, mają nadzieję, że zostaną wznowione. No właśnie, bo przepisy są, ale wola ze strony samorządowców jest chyba umiarkowana w niektórych częściach Polski. No i to może stać na przeszkodzie temu, żeby nie było problemów.
Tak. Urzędy takie jak Wrocław czy Kraków miały wznawiać te wnioski z dniem dzisiejszym i to robią. Czy będą robić. Natomiast jeżeli chodzi o takie urzędy, które już wcześniej zapowiadały, że nie będą wykonywać transkrypcji, jeżeli to była jakiegoś rodzaju manifestacja polityczna, czy wynik ich własnych analiz prawnych, bo postanowili wziąć na siebie jakby interpretację prawa zamiast wykonywania po prostu funkcji administracji, no to tutaj możemy zgadywać, że niekoniecznie taka zmiana musi zajść. Wiemy też o tym, że bardzo kiepsko było z wytycznymi instrukcjami ze strony MSWiA dla urzędników. Ich właściwie nie było i wręcz urzędnicy dopominali się o te wytyczne, próbowali kontaktować się z ministerstwem i za bardzo nie było woli rozmowy. Dopiero niedawno podejrzewam, że pod wpływem również nagłaśniania przypadków, takich jak w Lublinie, gdzie parze mimo transkrypcji odmówiono zmiany stanu cywilnego, MSWiA rzeczywiście podobno wysłało te wytyczne niedawno i rzeczywiście te transkrypcje powinny być wykonywane już. Natomiast no, zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Na szczęście ten temat nie jest rejonizowany. To znaczy, że para, która w swoim urzędzie spotka się z odmową czy właśnie jakimś takim wymijającym kręceniem nosem, to zawsze mogą złożyć nawet drogą pocztową ten wniosek po prostu w innym urzędzie, żeby już mieć to jak najszybciej załatwione.
To jest ważna informacja. Wiele ważnych informacji jest na stronie internetowej Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza, gdzie znajduje się taki przewodnik po tym, jaki jest właściwie stan prawny, jaki powinien być i co trzeba zrobić, żeby takiej transkrypcji dokonać. Nie będziemy go cytować, ale chciałbym zapytać, czy jest to trudna procedura przy założeniu, że urzędnicy będą jednak współpracować?
Nie. To jest standardowa rzecz. Jeżeli będą współpracować, a no miejmy nadzieję, że tak będzie w większości Polski, to jest to po prostu kwestia złożenia dokumentów oryginalnych z odpowiednim tłumaczeniem, jeżeli jest ono wymagane, a w części krajów z automatu są już wydawane takie wstępnie tłumaczone formularze, wypełnienie wniosku, złożenie go w urzędzie i sprawa może co najwyżej trochę poczekać, no bo rzeczywiście tam jest jakaś kolejka, ale to są standardowe wnioski, które Urzędy Stanu Cywilnego wykonują też dla par po prostu, które wzięły ślub za granicą niezależnie od płci, więc nie powinno to być nic strasznego.
I co ten wniosek realnie osobom, które dokonały transkrypcji, daje?
Kiedy para dostanie już swój polski akt małżeństwa, to oczywiście ma to ogromne znaczenie symboliczne, no bo rzeczywiście państwo polskie uznaje, że oni rzeczywiście są małżeństwem, mają zmieniony stan cywilny i mają ten wpis do rejestru stanu cywilnego i mają polski oficjalny dokument z orzełkiem, ze stemplem, jakby to wszystko jest oficjalne. Ich małżeństwo rzeczywiście w Polsce istnieje. Natomiast ze względu tego, że mamy prawo, które nie pozwala na zawarcie związku małżeńskiego dwóm osobom tej samej płci w Polsce, to pytanie jest trochę bez odpowiedzi o to, jakie są właściwie skutki prawne takiego aktu małżeństwa, który nie został zawarty jakby w Polsce, tylko został zawarty za granicą, ponieważ w przypadku małżeństwa kobiety i mężczyzny po prostu są małżeństwem, więc są traktowani jak każde inne małżeństwo. W przypadku par osób tej samej płci ci się zastanawiają w urzędach, czy w takim razie oni są traktowani jak każde inne małżeństwo, czy na przykład trzeba przywertować ustawy i sprawdzać, czy tam jest gdzieś powiedziano, że to może być również para osób tej samej płci, a wiemy, że nie jest. Mhm. Więc dużo zależy od tego, jakie wytyczne płyną z rządu, po prostu z tak zwanej góry. Więc w momencie, kiedy na przykład wiceminister pracy i rodziny ze strony z lewicy powiedział, że on będzie dawał sygnały jakby do na przykład ZUS-u, że parę osób tej samej płci z aktem małżeństwa mają być traktowane jak małżeństwa, to tak się stało. ZUS zapowiedział kilka miesięcy temu już, że wnioski takich osób będą po prostu przyjmowane tak, jakby były każdym innym małżeństwem. I wiemy też, że instrukcje, że tak ma być, dostali wszyscy pracownicy ZUS w Polsce. Więc w teorii na przykład takie rzeczy jak zasiłek opiekuńczy czy prawo do renty rodzinnej, takie rzeczy powinny już przysługiwać takim parom. Natomiast jednocześnie ze względu na to, że na przykład z Ministerstwa Finansów żadne takie instrukcje nie popłynęły, to kwestie podatkowe, kwestie spadkowe pozostają bez odpowiedzi i tutaj będziemy naciskać na Ministerstwo Finansów, żeby jednak pojawiła się jakaś odgórna instrukcja czy interpretacja ogólna przepisów prawa podatkowego w tej sprawie, no bo to też jest trochę, jest to po prostu bardzo zła recenzja dla polskiego państwa, dla polskiej administracji państwowej, że to samo małżeństwo może w jednym urzędzie być potraktowane jako małżeństwo, a w drugiej wciąż jako obcy ludzie. I jednocześnie na przykład ta transkrypcja może być przeprowadzona w jednym urzędzie, a w innym potencjalnie nie. Więc jakby to jest takie bardzo nierówne traktowanie, z którym postaramy się mocno walczyć w najbliższym czasie. I niestety Ministerstwo Finansów bardzo nie chce na ten temat rozmawiać, no ale od tego jest presja, żeby jednak te rozmowy doszły do skutku.
Czekamy więc na więcej sygnałów z ministerstwa, także na ujednolicenie prawa, żeby nie było żadnych wątpliwości. Bardzo dziękuję. Maja Heban ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza była z nami. A teraz łączymy się z Agatą Kołodziej, dziennikarką OKO.press. Witaj, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dużo wątków pojawiło się w sprawie Przemysława Krala i z giełdy Zonda Krypto, giełdy kryptowalut, która zostawiła po sobie 2,5 miliona złotych długu w ostatnim weekendzie. To są oczywiście informacje medialne, których bohaterowie całej sytuacji nie potwierdzają. Niemniej jednak dokonajmy pewnego podsumowania tego, co wiemy na temat Przemysława Krala, czyli szefa giełdy Zonda Krypto. Co wynika z tych doniesień medialnych i jakie to ma konsekwencje dla prowadzenia przez prokuraturę tej sprawy?
Wiemy po pierwsze, że prawdopodobnie wiemy, że Przemysław Kral zdecydował się zmienić stronę. I ja to bardzo chciałabym podkreślić, dlatego że oprócz tego, że media donoszą właściwie już od wczoraj, że zdecydował się zeznawać i współpracować z polską prokuraturą, to jednocześnie zmienił stronę w sensie politycznym, to znaczy dotąd reprezentował go mecenas Lewandowski, który słynie z tego, że broni znanych polityków prawicy w
Marcina Romanowskiego.
Sprawach. Między innymi Marcina Romanowskiego, ale też Tomasza Szmyta na przykład. Natomiast nagle wokół Przemysława Krala pojawili się nowi prawnicy, również bardzo znane nazwiska, pan mecenas Giertych i pan mecenas Dubois, którzy zresztą, dodajmy, rzeczywiście nie potwierdzają tego, ale też nie zaprzeczają. Mhm. I którzy z kolei bardzo jasno są kojarzeni z drugą stroną sceny politycznej i z obecnie rządzącą koalicją. Ja chciałabym też dodać, że pan mecenas Giertych, pytany, zdaje się, wczoraj właśnie w TVP Info o to, żeby odniósł się jakoś do tej sprawy i czy rzeczywiście broni Przemysława Krala, powiedział, że nie komentuje tej sprawy, ale zachęca do kontaktu z organami ścigania każdą osobę, która miała wiedzę o przestępstwach popełnianych przez polityków PiS.
To jest czytelne.
No i właśnie, i dlatego właśnie o tym mówię, ponieważ nagle z tej sprawy, o której, jak pan wspomniał, wielkiego oszustwa, które doprowadziło do straty rzędu 2,5 miliarda złotych, prawdopodobnie, tak. To jest miliarda. To jest ponad dwójpółkrotnie, prawie trzykrotnie więcej niż w sprawie Amber Gold, chciałabym zaznaczyć. To z tej sprawy gospodarczej, która zahaczała, przypomnijmy doniesienia medialne z ostatnich miesięcy, o mafię polską, zahaczała o mafię tambowską, o wpływy rosyjskie. Robi nam się nagle sprawa, w której jeden z głównych bohaterów miałby przede wszystkim dostarczać prokuraturze informacje na temat PiS-u. To jest oczywiście ogromnie ważne, dlatego że wiemy, że Zonda Krypto finansowała między innymi konferencję SIPAC, która była nieoficjalnie, ale jednak była elementem kampanii wyborczej prezydenckiej prezydenta Karola Nawrockiego. Tych wpływów było ogromnie dużo. Media donosiły również o tym, że Zonda Krypto finansowała dwie fundacje związane z politykami. Jedna ze Zbigniewem Ziobrą, byłym ministrem sprawiedliwości, który, przypomnijmy, ukrywa się w Stanach Zjednoczonych, oraz drugą związaną z Przemysławem Wiplerem. Tych wątków politycznych z całą pewnością jest ogromnie dużo. Ale dla mnie w tej sprawie jest więcej w tej chwili pytań niż odpowiedzi. No bo mieliśmy doniesienia kilka tygodni temu Rzeczpospolitej o tym, że prokurator Marek Wełna, który w tej chwili przejął w ogóle wszystkie sprawy i dotyczące Zonda Krypto i połączył je w jedną, to znaczy zarówno sprawę dotyczącą strat klientów, jak i tą toczącą się już od ponad 4 lat dotyczącą zaginięcia Sylwestra Suszka, czyli pierwszego założyciela Zonda Krypto jeszcze wówczas pod nazwą BitBay. I mieliśmy doniesienia o tym, że prokurator Marek Wełna na terenie któregoś z krajów Zatoki Perskiej negocjuje z Przemysławem Kralem status świadka koronnego. Co by to oznaczało? To świadek koronny, jeśli otrzymuje taki status, to jest w ogóle formalnoprawnie bardzo uregulowana instytucja, musiałby powiedzieć absolutnie wszystko, wyspowiadać się ze wszystkiego, również odpowiadać całym swoim majątkiem, ale przede wszystkim ta instytucja nie może objąć człowieka, który albo odpowiada za morderstwo, czy współudział w morderstwie, albo był dowodzącym w grupie przestępczej. No i jeśli okazuje się, jak się okazuje właśnie z ostatnich doniesień medialnych, wczorajszych, dzisiejszych, że Przemysław Kral jednak nie uzyskał tego statusu dużego świadka koronnego, to oznacza, że być może
mógł być powiązany z zaginięciem Przemysława Suszka. To jest...
Otóż to. W dodatku przypomnę, że to zdaje się jest informacją już właściwie niepodważaną, to również doniesienia medialne, a nie jakieś oficjalne prokuratorskie, ale jednak, że Przemysław Kral był człowiekiem Mańka. Przypomnę, że Maniek, czyli Marian W., to jest właściciel stacji benzynowej w Czeladzi, na terenie której właśnie pan Sylwester Suszek zaginął. I że to Maniek wprowadził do całego tego interesu Przemysława Krala. W sumie nie wiadomo, kto tam był mózgiem tej operacji, ale panowie jakoś tam są związani. Media donosiły i dodam jeszcze, że Maniek, czyli Marian W., jest przez prokuraturę podejrzewany o to, że to on odpowiada za zaginięcie Sylwestra Suszka. A tymczasem w ostatnich miesiącach panowało przekonanie, że pan Kral oraz pan Maniek ukrywają się za granicą wspólnie. I w sytuacji, w której mamy tego rodzaju powiązania jednak z podejrzeniem uprowadzenia, być może morderstwem, bo prokurator jednak uważa, że Sylwester Suszek nie żyje, nagle wychodzi nam z tego sprawa, w której sprawa polityczna, czysto polityczna. Gdzieś na bok odeszły te zarzuty morderstwa, prania pieniędzy.
Tak, i skupiamy się na polskim poletku dotyczącym najważniejszych polskich polityków, być może prawicy. Tyle pytań po weekendzie raptem. Zobaczymy, co przyniosą kolejne dni. Bardzo dziękuję. Agata Kołodziej, dziennikarka OKO.press, była z nami. W studiu teraz Wojciech Kowalik, EKG po 12.40. Witaj, dzień dobry.
Mamy najnowsze dane z gospodarki i to dane bardzo ciekawe, bo dotyczące sprzedaży detalicznej, czyli pokazujące, jak chętnie w sklepach robiliśmy w lipcu zakupy. Przyjrzymy się tym danym, no i zastanowimy się, jaka w związku z tym jest kondycja polskiego konsumenta.
To za kilka minut po informacjach o 12.40.
Reklama.
Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
Do euro przyjdź.
Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
Bo w Media Expert taniej masz.
Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
Ale jesteś zadowolony.
Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
Aha.
Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
Wow.
I płacę teraz jedną wygodną ratę.
Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
Au! Znów ten ból.
Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
Dezaftan. Szybki sposób na afty.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
Kaufland jest fresh!
Już 4 kategorie z laurem klienta.